Witamy serdecznie, słuchacie podcastu 2pady.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest teraz ze mną Bartłomiej Dąsot-Tomycyk. Witaj.
Halo, halo.
A mówi Adam Dębski, zwany też Noxem. Mamy dzisiaj piątek, 2 lutego 2024 i powracamy teraz do serii odcinków, którą Don przygotowuje już od dość dawna. Z tego co widziałem, to pierwsza część tej serii pojawiła się w marcu 2023, w zeszłym roku. I jest to seria o Homeworldzie. Już niedługo, właściwie w marcu, jeżeli znowu nie zostanie przełożona premiera, miejmy nadzieję, że to nie nastąpi, ma wyjść trzecia część i nagrywamy te odcinki w troszeczkę innej kolejności, niż one do was trafiają. Natomiast z naszej perspektywy jest to ostatni, który nagrywamy. Don nie opisał jeszcze Homeworld 2, ale jeżeli będziemy publikować je nadal tak, jak gry wychodziły, to przed wami jest właśnie jeszcze opowieść na temat Homeworlda 2 i jeszcze będziecie słuchać o Homeworld Deserts of Karak, czyli o prequelu. Ale do tego jeszcze kiedyś przejdziemy. Tak więc Don, tutaj zaraz oddam ci głos, tylko może zaczniemy od odrobiny informacji encyklopedycznych. I tutaj widzę na Wikipedii, że Homeworld 2 został stworzony przez Relic Entertainment i Binox. Z tego co się orientuję, Relic Entertainment to są twórcy również oryginału, czyli pierwszej części. Gra została wydana przez Sierra Entertainment. Natomiast można w nią zagrać, z tego co widzę, na Windowsie, na Macach i powstała również wersja zremasterowana, ale to o tym pewnie troszeczkę więcej powiesz. Oryginalna wyszła w 2003 we wrześniu, czyli kilka lat po części pierwszej, która wyszła w 99. To może już przejmij pałeczkę w takim razie. Wszystkie systemy podcastu ruszyły, jesteśmy gotowi do drogi.
No, ci, którzy grali albo słuchali poprzednich recenzji, prawdopodobnie kojarzą już to nawiązanie, ale niemniej małe przypomnienie. Homeworld jest serią gier strategicznych, których głównymi cechami są oczywiście chyba ikoniczne już bitwy kosmiczne, które odbywają się w grywalnej, trójwymiarowej przestrzeni. One naturalnie są toczone przez flotę, która jest skupiona wokół jakiegoś rodzaju centralnego statku matki. Właśnie najczęściej to jest statek matka, to może być równie dobrze coś innego. Natomiast charakterystyczne dla serii jest także to, że flota grającego przechodzi z misji do misji, a zatem jeśli w jednej misji straciliśmy część jednostek, to drugą misję zaczynamy w takim stanie, w jakim skończyliśmy pierwszą. I podobnie dzieje się ze zgromadzonymi zasobami, więc mamy tutaj swego rodzaju ciągłość. Kolejna rzecz to duży nacisk jest kładziony na opowiadaną historię. Jakby wydaje się, że opowieść, którą nam twórcy przekazują, to jest jeden z tych filarów, na których stoi cała seria.
Tutaj się pochwalę, że ja sam już zacząłem przechodzić. Mam nadzieję, że chociaż trochę się z nią zapoznam do premiery trójki. Więc namówiłeś mnie i cieszę się, że zacząłem, bo faktycznie jest to bardzo intrygująca seria i muszę przyznać, że nie spotkałem się z niczym podobnym. Nie wiem, czy może ty miałeś styczność z podobną strategią czasu rzeczywistego, czy nie?
Ze strategiami ciężko o coś podobnego. Wydaje mi się, że cała seria jest dosyć unikalna. No ale cieszę się, że jakby moja misja polegająca na propagowaniu serii Homeworld przynosi pierwsze efekty. Także fajnie to wszystko wygląda, ale przejdźmy do samej recenzji. Homeworld 2 oczywiście ma dwójkę z tyłu nazwy, co sugeruje, że no tak, jest to sequel do jedynki. Dla wszystkich entuzjastów gier cyfrowych, jeśli jest dwójeczka na końcu tytułu, to w takim razie ta gra prawdopodobnie to jest jakiś ciąg dalszy. Dlaczego o tym wspominam? Teoretycznie tak, to jest numer 2, ale realnie jest to tak naprawdę trzecia gra z serii, po oczywiście oryginalnym Homeworld i Cataclysm. Od wydarzeń pierwszej części gry mija już ponad 100 lat i ludy z Karak, o których wspominaliśmy już właśnie i w pierwszym odcinku, i w odcinku, w którym mówiliśmy o grze Cataclysm, ludy z Karak stają się już cywilizacją międzygwiezdną o dość wysokim poziomie zaawansowania. I co prawda ciągłość lore zostaje zachowana, tak? To jest cały czas ten sam wszechświat, dalej mamy w pamięci wszystkie te wydarzenia, które miały miejsce wcześniej, zwłaszcza te najistotniejsze, ale ten dystans czasowy też jest takim sygnałem od twórców, że oni nieco dystansują się przynajmniej od niektórych postaci i wydarzeń z poprzednich gier i tym samym zaczynamy nową opowieść, która ma nieco inaczej rozłożone akcenty. Chyba najłatwiej to pokazać, zwracając uwagę, że właściwie głównym elementem, który spaja całą fabułę Homeworlda 2, jest mit o trzech rdzeniach nadprzestrzennych. Te rdzenie, można powiedzieć, zostały wykute w czasach przedhistorycznych z punktu widzenia bohaterów i umożliwiły rozwój technologii związanej z podróżą międzygwiezdną. Natomiast jak to bywa w tego typu historiach, z czasem twórcy tych rdzeni zostali zapomnieni, jakoś zniknęli w mrokach przedhistorii, a same rdzenie zostały rozdzielone i prawdopodobnie przez jakieś eony czy tysiące lat dryfowały w przestrzeni galaktycznej.
Tutaj może dodam taką jedną ciekawostkę, że jeżeli ktoś nie grał w żadną z poprzednich części, to jak rozumiem opowiadasz teraz o takiej historii, pozbawiając jej tych elementów, które pojawiły się w tych pierwszych dwóch częściach opowieści, tak, żeby nikomu nic nie zaspoilować, nie zepsuć.
Tak, tak. Tutaj oczywiście nie ma żadnych spoilerów, opowiadamy tylko w tej chwili taką legendę, która jest punktem centralnym dla wydarzeń z gry. Więc w tej chwili poruszamy się jakby w czasach przedhistorycznych, o których właściwie słyszymy dopiero teraz. Tak? Te rzeczy pojawiły się dopiero teraz na samym początku drugiej części gry. No i cóż, te rdzenie do podróży nadprzestrzennej dryfowały sobie przez te całe eony gdzieś tam w przestrzeni galaktycznej i w pierwszych czasach odnaleziony został jeden z nich. I dzięki temu dar podróży międzygwiezdnej został odkryty na nowo. Założono międzygwiezdne szlaki handlowe i w całej galaktyce rozkwitł handel. To był taki jakby okres prosperity, okres dobrobytu. Natomiast w tej chwili wracamy do samego początku pierwszej części gry. Gdyż nasi bohaterowie, którzy na pustynnej planecie Karak odkrywają coś dziwnego, jak to zresztą dowiadujemy się w samym intro jedynki, wraz z tym odkryciem bohaterowie natrafiają na drugi z rdzeni do podróży międzygwiezdnej. I właśnie wtedy rozpoczyna się Exodus z Karak, który zresztą śledziliśmy w pierwszej części gry. I jakby teraz, we współczesnych, w teraźniejszości, która jest zarysowana w grze, w drugiej części gry, ten rdzeń nadal pozostaje w posiadaniu naszych bohaterów.
A, czyli to tak ciekawie już jakoś zakleszcza to, co już zdążyłem poznać na początku jedynki z tym, co się dzieje dalej, tak?
Tak, można powiedzieć, że twórcy trochę reinterpretują te wydarzenia, dodają pewne elementy, no ale niemniej tak to wygląda. No i tak, jesteśmy teraz 100 lat od opuszczenia przez ludy z Karak właśnie planety Karak i jesteśmy w tej teraźniejszości i to jest niesamowicie ważny moment, bo właśnie teraz odnaleziony został trzeci i ostatni rdzeń. Zdobył go wojowniczy Lord Makan, który stoi na czele cywilizacji Vaeger. I cóż, pod mrocznym wpływem tego rdzenia, który posiada, Makan ogłosił się wybrańcem Sajuk Kar i ogłosił jednocześnie, że zamierza podbić galaktykę i pozyskać wszystkie te bardzo ważne rdzenie.
Czy powiedz mi jedną rzecz, o ile to oczywiście nie jest spoiler, czy twórcy w takim razie ograniczyli za pomocą tego pomysłu, że tych rdzeni są tylko trzy, czy w ten sposób ograniczyli właśnie, albo wytłumaczyli, dlaczego każdy nie może sobie takiej technologii stworzyć i latać gdzie chce w tym stworzonym przez nich kosmosie?
No właśnie tutaj twórcy nie do końca się spisali, dlatego że z jednej strony mamy tutaj do czynienia jakby ze światem, tą galaktyką, w której jest mnóstwo cywilizacji, które dysponują tego typu technologią i są w stanie po prostu podróżować sobie międzygwiezdnie. Natomiast mamy te trzy najważniejsze rdzenie, takie quasi-magiczne wręcz rdzenie, tak? Które są bardzo istotne, które właśnie mają wielką moc. No i Makan postanawia zjednoczyć je wszystkie. I w tym momencie oczywistym celem dla tego lorda jest cywilizacja ludów Skarak, jako że posiadają oni jeden z rdzeni, tych właśnie najważniejszych rdzeni. Bohaterowie konstruują więc statek Matkę 2, który ma taką dumną dwójkę wypisaną na kadłubie, o świetnej nazwie. Ta nazwa tego statku jest wybitna. Ja jej oczywiście teraz nie powiem, ale zachęcam, żeby zwrócić na to uwagę, jeśli ktoś będzie grać w drugą część gry. No i naturalnie, kiedy ten statek Matka jest przygotowany, zostaje w nim zamontowany ten najważniejszy rdzeń. I no cóż, następnie statek Matka wraz z flotą, którą grający będzie rozbudowywać w trakcie kampanii, jest ewakuowany w obliczu nadciągających sił wroga. Mówiąc krótko, tym razem to nie jest historia o podróży w celu odkrycia, lecz raczej jest to historia o rozpaczliwej wojnie obronnej, a misja, w którą wyrusza drugi statek Matka, ma na celu przechylenie szali zwycięstwa w tej nierównej walce. Stawka jest oczywiście bardzo wysoka. Zgodnie ze skądinąd znaną przepowiednią, ten, kto zjednoczy trzy rdzenie, uzyska niewyobrażalnie wielką moc, więc tu bohaterowie stają przed dość dużym wyzwaniem.
No tutaj faktycznie taki bardzo mistyczny element wprowadzili, bo tak jak słucham i początkowo wydawało się, że ta seria jest tak bardzo zagnieżdżona w tym science fiction. Były tam jakieś takie elementy kulturowe związane właśnie z tą z tym, że te ludy Karak, one miały takie, nosiły takie znamiona kultury Bliskiego Wschodu i mam wrażenie, że to tak fajnie rezonowało z tym wszystkim. Natomiast teraz jak to opisujesz, to brzmi trochę jak takie fantazy wrzucone do science fiction.
Tak, tutaj druga część gry właściwie jest w całości taką quasi-mistyczną opowieścią. I tak jak słusznie zwróciłeś uwagę, mistycyzm w różnych formach przejawiał się w poprzednich częściach serii, bo poznawaliśmy jakieś tam fragmenty czy skrawki wierzeń, czy nawet przesądów różnych kultur, ale tutaj po prostu to jest centralny element historii. Mamy tę świętą trójcę dosłownie, tak? To jest dość dosłowne nawiązanie, która została rozdzielona. I bardzo ciekawe jest to, że oczywiście to jest bardzo mocno ztechnicyzowany świat, tak? Czyli mamy podróże międzygwiezdne, mamy zaawansowane statki, bitwy kosmiczne, ale z drugiej strony quasi-magiczne rdzenie, przepowiednie, wyrocznie, więc to jest zupełnie nowy, dość ciekawy sposób, w jaki potraktowano fabułę i on też dość interesująco łączy się z wydarzeniami z poprzednich gier. Tak jak tutaj podkreśliłem, twórcy zreinterpretowali właściwie sam początek pierwszej części gry, zwracając uwagę, że tak, tutaj bohaterowie weszli w posiadanie tego najważniejszego urządzenia.
Okej, w takim razie powiedz mi, czy jeszcze chciałbyś coś dodać na temat fabuły, czy już może przejdziemy do gameplayu, rozgrywki?
Odnośnie samej fabuły, to myślę, że tutaj chyba wyczerpaliśmy raczej cały temat, natomiast muszę tutaj dodać słowo uwagi, że niestety moja opinia jest taka, że ten dość interesujący kierunek artystyczny został dość przeciętnie przez twórców zrealizowany. Szwankuje tutaj warsztat pisarski. Wydaje mi się, że tutaj fabuła cierpi troszeczkę na taką manierę wprowadzania wielkich, ważnych rzeczy, miejsc, zdarzeń. To wszystko ma bardzo dostojne, długie i często dopełniaczowe nazwy. I uzasadnienia, dlaczego coś jest ważne, albo nie ma, albo przynajmniej budzi pewne wątpliwości i pytania, które trochę, jeśli zaczniemy je zadawać, to trochę zaczynamy kwestionować logikę funkcjonowania całego świata. Co zresztą świadczy o pytaniu, które zadałeś na samym początku właściwie. Na czym polega ta wyjątkowość tych rdzeń? Czyli na przykład zostaje wspomniana przepowiednia o zjednoczeniu trzech rdzeni. Nie dowiadujemy się z samej gry, czyja to jest przepowiednia, dlaczego jest ważna, czy w ogóle należy ją brać pod uwagę. Ta wyjątkowość trzech rdzeni częściowo jest wytłumaczona, ale jest też wiele niedomówień. Sam Makan jest pod mrocznym wpływem rdzenia, ale dlaczego? Dlaczego nasi bohaterowie, posiadając rdzeń, nie znaleźli się pod jego mrocznym wpływem? Oczywiście zdaję sobie sprawę, że prawdopodobnie gdybyśmy zajrzeli do jakichś dodatkowych materiałów, może do jakichś instrukcji, wydań książkowych lub innych ciekawostek w internecie, to prawdopodobnie część z tych pytań zostałaby w ten czy inny sposób, że tak powiem, wyczerpana, no ale grając w grę tych odpowiedzi nie otrzymujemy.
Rozumiem. Zastanawiam się jeszcze tylko jedna rzecz, czy ten antagonista jest taki płaski, jak się wydaje, czy jednak ma choć odrobinę głębi w sobie? Jakieś motywacje i tak dalej, które odkrywamy.
Chyba problem polega na tym, że nie. Wydaje mi się, że ta kreacja głównego antagonisty Makana jest dosyć słaba. To właściwie jest taki hollywoodzki bandzior, który po prostu jest zły, po prostu chce podbić cały świat. Dużo gada dużo takich złowieszczych i powiedzmy takich rzeczy, które usłyszelibyśmy od wielu innych złoczyńców. I to jest w dosyć dużym kontraście do dwóch poprzednich gier, czyli pierwszej części gry z 99 oraz Kataklizm, w których to zostały wykonane fenomenalne kreacje antagonistów, z którymi nie ma żartów i twórcy bardzo wyraźnie mówią nam, czy raczej pokazują nam, dlaczego ci nasi antagoniści są groźni, dlaczego nie ma z nimi żartów, dlaczego są po prostu straszni. Więc to jest ten też duży kontrast, bo ci złole to był jeden z lepszych elementów serii, a tutaj jednak wydaje się, że zostało to znacznie gorzej zrealizowane. Oczywiście nie ma co tutaj wszystkiego w czambuł potępiać. Scenariusz ma swoje mocne punkty, ma swoje bardzo interesujące jakieś wydarzenia, ma swoje bardzo mocne momenty, ale wydaje mi się, że jednak mimo wszystko jest napisany o poziom lub nawet dwa poziomy niżej od dwóch poprzednich gier. Wkrada się sporo Hollywoodu, czasem ta logika niektórych zdarzeń czy pojedynczych scen trochę szwankuje. Coś zostało zrobione, żeby było dramatycznie i koniec. I wydaje mi się, że tutaj to jest w dużym kontraście znowu do tych poprzednich gier, które wbrew pozorom nomen omen bardzo mocno stoją na ziemi, mają bardzo wyrazistą logikę akcji, tak? To znaczy w poprzednich grach, jeśli dzieje się coś, chociażby coś bardzo dramatycznego i strasznego, no to ma to bardzo solidną, wręcz bezlitosną logikę stojącą za sobą. Być może właśnie dlatego są tak dobitnie przejmujące. Także że po prostu no, musiało się zdarzyć, bo to i to. No i nie ma dyskusji. A to, jak dramatyczne to jest, to już nikogo nie obchodzi. Po prostu doszło do zdarzeń i tyle.
Zresztą także dramatyzm często, z tego co już sam zdążyłem zaobserwować, zostaje pozostawiony naszej wyobraźni, co wydaje mi się daje najlepszy efekt. Pewne rzeczy są, jak już sam zwróciłeś uwagę w innych odcinkach, raportowane bardzo chłodno, rzeczowo, a my sobie dopowiadamy sporo rzeczy i myślę, że to bardzo fajnie działa. A przechodząc już może do gameplayu, powiedz mi, jak dużo się zmieniło, bo opisywałeś już całkiem sporo tych mechanizmów przy poprzednich częściach. Czy tutaj właściwie twórcy kontynuują tę samą bazę, czy jakoś ją rozwinęli?
Właśnie dla kontrastu, bo teraz trochę poszło trochę krytyki w stronę gry, a teraz dla kontrastu będzie to coś trochę innego. Otóż jeśli chodzi o gameplay, gra dosyć mocno trzyma się wypracowanej formuły i świetnie ją rozwija. Oczywiście nadal mamy liniową kampanię składającą się z kilkunastu misji, dalej mamy swoją flotę, którą rozbudowujemy itd., itd. Natomiast pojawiły się oczywiście pewne zmiany, nowe akcenty. Nasza flota dalej jest takim trochę połączeniem koncepcji wziętych jednocześnie z lotnictwa i z marynarki, czyli jednocześnie mamy myśliwce i bombowce, ale mamy też korwety, fregaty, niszczyciele, krążowniki. Bardzo dużo jest takich ciekawych wariacji na temat rodzajów jednostek, czyli na przykład mamy fregaty przeciwlotnicze, flag frigates. Być może kojarzysz takie to słynne działo z okresu II wojny światowej, flak kanon, które wystrzeliwało pociski, które wybuchały na konkretnej wysokości, zostawiając ten charakterystyczny obłok czarny. No więc właśnie mamy fregaty, które właśnie robią dokładnie to, żeby niszczyć...
Flak kanon, nie będę tutaj kłamał, bardzo mi się kojarzy z Unrealem Tournamentem i tam chyba działało to podobnie, że to był większy pocisk, który się dzielił na mniejsze.
Być może. W dodatku mamy też fregaty torpedowe, tak? Czyli to też jest taki kolejny ciekawy pomysł, jak można zaadaptować te jakby elementy wojny morskiej do bitew kosmicznych. Wraca też możliwość wznoszenia modułów na statkach, to co znamy już z gry Homeworld Cataclysm. I na statku matce możemy wznosić moduły, tak? Czyli na przykład montownie myśliwców, jakieś moduły badawcze i tak dalej, ale także na innych większych statkach, na przykład na lotniskowcach. I dzięki temu możemy sobie wyspecjalizować nasze wielkie statki, czyli powiedzmy ten główny statek matka ma montownię fregat i niszczycieli i specjalizuje się w ich produkcji, a powiedzmy towarzyszący jej lotniskowiec skupia się na produkcji myśliwców i bombowców. Co jest bardzo ciekawe, to jest jakby mamy takie, można powiedzieć, latające miasto, tak, w którym na różnych podwoziach, tak, czyli tam na różnych kadłubach są te różne budynki pobudowane. I co jest ciekawe, że za cel można obierać nie tylko całe statki wroga i tak samo wróg obiera za cel nie tylko całe nasze statki, ale może też strzelać w ich wybrane komponenty. Czyli na przykład zarówno my, ale też nam mogą zniszczyć na przykład montownię korwet, tak, aby uniemożliwić ich produkcję. A dodatkowo dochodzą też elementy większych statków, które można zniszczyć, na przykład silniki niszczyciela, by go unieruchomić.
Właśnie, miałem o to pytać, bo już się spotkałem z takimi sytuacjami, że przeciwnicy uciekają mi z pola bitwy i ja znowu. To tak, by się przydało.
Więc to tak naprawdę rozwiązuje ten problem, bo nie trzeba niszczyć całego celu, można po prostu zniszczyć kluczowy komponent i tyle. Ogólnie rzecz biorąc, myślę, że to, w jaki sposób potraktowano gameplay, tak? W jaki sposób zreinterpretowano gameplay, zasługuje naprawdę na duże wyróżnienie, bo to jest mimo wszystko przeniesienie tej klasycznej rozgrywki na nowy silnik, z uwzględnieniem nowych możliwości graficznych, z uwzględnieniem już tych trochę większych doświadczeń 2003 roku w produkcji gier cyfrowych i projektowaniu gier cyfrowych, więc myślę, że jest to naprawdę duże osiągnięcie. Wprowadzono zupełnie nową formułę interfejsu, która właściwie z pewnymi modyfikacjami funkcjonuje w serii do dzisiaj, co jest znamienne. Wreszcie kamerę, która wisi w przestrzeni kosmicznej, możemy swobodnie przesuwać. I co prawda są tutaj pewne problemy z tym tak zwanym poziomem, tak zwanym pionem, gdyż nie jest to najbardziej wygodne rozwiązanie. Ale niemniej widać tutaj dużo zmian, ale z drugiej strony twórcy zadbali też o to, by fani pierwszych gier po prostu poczuli się jak w domu, czyli działają właściwie wszystkie klasyczne skróty klawiszowe, czyli gra się tak samo, ale nowocześniej, lepiej. I właściwie chyba o to chodzi w każdym dobrym sequelu, prawda, żeby uchwycić to, co jest dobre i przenieść je do... i przenieść to na, z uwzględnieniem możliwości lepszej grafiki i innych możliwości technicznych, które już są dostępne.
Pozwól, że zapytam o jedną rzecz związaną z kamerą, bo owszem, grając w jedynkę, a zacząłem od tej klasycznej, mimo że mam tą kolekcję zremasterowaną, i tam faktycznie nie można swobodnie poruszać się kamerą, można ją przyczepiać do konkretnych statków, tak jak już opisywałeś wcześniej. I powiedz mi, czy wprowadzenie tej swobodnej kamery, czy to wpłynęło w jakiś sposób na odbiór tej przestrzeni dookoła? Bo jak ja mogę się na przykład tylko w tych starszych częściach tylko przyczepić do jakiegoś statku, to mam jakąś taką świadomość, że ta przestrzeń wokół mnie, ona faktycznie jest jakaś taka niedostępna, taka niezbadana, nieskończona, powiedzmy, że nie wiem, gdzie to się kończy, ten wszechświat, gdzie mogę dolecieć, bo nigdy nie staram się tej granicy znaleźć. Nie mam zresztą na to czasu, bo non-stop w tej serii ktoś mnie atakuje i coś się dzieje. Tak jak wspominałeś, jest tu niewiele raczej takich momentów wytchnienia.
Tak, to prawdziwe doświadczenie serii Homeworld to jest po prostu mordercza walka o przetrwanie. To jest chyba najlepszy opis tego, jak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o to przewijanie kamery, na pewno jest to bardzo wygodne dla współczesnego odbiorcy. Trochę też zmienia odbiór tej przestrzeni, bo jednak widzimy tę przestrzeń bardziej jako płaski dysk, aniżeli w pełni trójwymiarową. Oczywiście ona dalej jest w pełni trójwymiarowa, dalej możemy robić te wszystkie rzeczy, latać w cudzysłowie w górę, w cudzysłowie w dół. Natomiast jest to po prostu wygodniejsze. Natomiast też jeśli chodzi o samo wprowadzanie tego 3D i znaczenie tego 3D w kampanii, to jest to zrobione niemal dokładnie tak samo jak w pierwszej części gry, czyli stopniowo w misjach kampanii pojawia się coraz więcej elementów, które są w cudzysłowie wyżej lub w cudzysłowie niżej, żeby, że tak powiem, nie zaszokować użytkownika nagle jakimiś przedmiotami czy wrogami, którzy nadlatują z jakichś dziwnych kierunków, więc to jest wprowadzane w sposób taki konserwatywny, ale skuteczny.
Niespodzianka, jesteś w kosmosie, mogą cię zaatakować z każdej strony. No właśnie, a propos, powiedz mi, design misji, jak to się zmieniło, czy ja sam niewiele ich, co prawda, dopiero przeszedłem, więc nie mam zbyt dobrego porównania, ale czy oceniając twoim okiem, jest to jakaś ewolucja, czy raczej trzymają się sprawdzonych rozwiązań?
Otóż zdecydowanie dwójka to jest, tu twórcy już raczej nie próbują rewolucjonizować formuły, tylko raczej trzymać się tego, co już zostało wykonane i ewentualnie trochę to ulepszać. Natomiast ja ukończyłem jedynkę i dwójkę dosłownie jedna po drugiej. I ja miałem takie wrażenie, że całkiem sporo pomysłów, które pojawiły się w pierwszej części gry, pojawiły się w drugiej, ale w nieco innej formie. Tak? Czyli lokacje, zdarzenia, taki pomysł na formułę gameplayu. Dużo było rzeczy, powiedzmy, które z jakiegoś jednego pomysłu została zrobiona cała misja, jakiś pomysł na lokację został rozbudowany i tak dalej, więc wydaje mi się, że do pewnego stopnia druga część gry jest pełni rolę trochę takiego remiksu jedynki, co ja osobiście biorę za złą monetę, jeśli mogę tak powiedzieć, dlatego że to jest takie bardziej patrzenie w tył, patrzenie na te wszystkie ikoniczne sceny, pomysły i momenty, które już były, no i tam troszeczkę je pozmienianie w scenariuszu ich miejsce, trochę zmienienie ich formuły, wstawienie nowych aktorów, no i mamy drugą część gry. Co prawda nie jest niczym złym w korzystaniu z tego, że tak powiem, dorobku wypracowanego i to jest wręcz konieczne, tak, żeby seria miała jakąś swoją tożsamość, ale jednak mam w pamięci Homeworld Cataclysm, który jest jeszcze bliższy pierwszej części gry, także technologicznie, a mimo to jest tak naprawdę taką eksplozją kreatywności.
Mm-hmm. A możesz podać jakieś przykłady misji? Tak chociażby dla porównania?
Mm-hmm. Czy wydaje mi się, że takim sztandarowym przykładem jest ponowne wodowanie statku matki, który jest niemal dosłownym powtórzeniem w postaci remiksu i co prawda jest to bardzo ładnie zrobione powtórzenie, ale niemniej tak naprawdę z punktu widzenia grającego jest to powtórka z tego, co już widzieliśmy w innej grafice i w troszeczkę w innej formule. Inny przykład to chociażby lot wzdłuż pasów asteroid by uniknąć uszkodzeń. To się pojawiło w pierwszej części gry, a w drugiej części gry mamy misję, która właściwie cała jest skonstruowana w taki sposób, że musimy lecieć, czy też poruszać się flotą wzdłuż pasów z asteroid, by uniknąć z kolei wykrycia. Tak. I co gorsze, w pierwszej części gry pojawiają się takie pewne pomysły, które są unikalne, które budzą dużo emocji. Tak? Jeśli sprawdzimy sobie w internecie reakcje grających na poszczególne wydarzenia, czy na jakieś koncepty, to czasem naprawdę mamy zwierzenia, tak, osób, które uważają, że tak, to świetnie, to zostało ze mną i tak dalej. I co jest gorsze, w drugiej części gry niektóre z tych takich unikalnych, wyjątkowych momentów też zostały zremiksowane i też zostały umieszczone w scenariuszu, co no właśnie, tak, to co było wybitne i zagrało raz, za drugim razem jest już po prostu powtórką. Więc mój postulat jest chyba niezmienny, tak? Zamiast powtarzania starych, ikonicznych scen czy motywów, potrzeba nowych i tego się trzeba trzymać. Oczywiście nie zamierzam tutaj wszystkiego w czambuł potępiać, dlatego że naturalnie i w dwójce są naprawdę takie przebłyski rozwiązań wybitnych, czego przykładem jest chociażby bardzo kreatywne rozwinięcie konceptu, zgodnie z którym statek matka odchodzi w nadprzestrzeń bez swojej floty. To jest coś, co się powtarzało właściwie wcześniej w recenzjach. I tutaj znowuż mamy do czynienia z tym pomysłem, ale tym razem z drugiej strony. Więc to jest jeden z tych wybitnych elementów, który świetnie zagrał.
A jak tutaj mówisz o tych remiksach, to tak myślę sobie, że jest to dość popularny motyw, takie granie na nostalgii. Minęło już powiedzmy kilka lat od kiedy ktoś grał w poprzednią część i wychodzi nowa i ona w jakiś tam sposób nawiązuje, zobacz, znasz tę scenę, mamy tutaj wodowanie tego statku, tylko teraz grafika już się zmieniła. Zresztą tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed nagrywaniem i mówiłeś, że kiedyś te kilka lat faktycznie dawało dużo większą różnicę, to ten przełom faktycznie lat 90. i początku 2000, to ja sam pamiętam, że wtedy grafika ewoluowała w zastraszającym tempie. Trzeba było zmieniać kartę graficzną praktycznie co kilka lat, bo gry w najzwyczajniej w świecie przestawały działać. I no, mogę sobie wyobrażać, że wtedy takie zmiany musiały robić większe wrażenie, a twórców kusiło, żeby się bardziej pochwalić. Zobaczcie, teraz potrafimy zrobić to samo jeszcze lepiej, jeszcze ładniej, z większą pompą i wodotryskami. Może to z tego wynika. Wcale by mnie nie zdziwiło, gdyby trójka też się zaczynała podobną sceną, bo w pewnym momencie to się już staje taka tradycja, można by powiedzieć.
Znaczy, no właśnie, to jest ten problem, tak, że z punktu widzenia potrzeby chwili to prawdopodobnie była najlepsza rzecz, którą można było zrobić, tak, że to na fanach zrobiło to gigantyczne wrażenie, żeby zobaczyć ten ikoniczny moment w trochę nowej formule, w nowej grafice. Natomiast z punktu widzenia serii jest to niekorzystne i oczywiście zdaję sobie sprawę, że tutaj trochę walczę z wiatrakami, ale dalej postuluję. Róbmy nowe, ikoniczne sceny, szanując jednocześnie stare, ale nie powtarzając ich cały czas.
Mm-hmm. No tak, ma to jak najbardziej sens. A skoro już mówimy o grafice, to właśnie jak bardzo się zmieniła, bo cały czas tutaj opisujesz tę wersję klasyczną, tak? Nie mówisz o zremasterowanej.
Tak, tak. Cały czas mówię o wersji, czy raczej po prostu grze z 2003 roku. I pod względem grafiki naturalnie, tak jak to chyba już też wynika z tego, co powiedzieliśmy, pod względem grafiki jest to naprawdę wielkie osiągnięcie i wielki postęp w porównaniu do pierwszej części gry. Statki naprawdę z wielką gracją i dynamiką wręcz tak płyną i manewrują w tej przestrzeni. Mamy całą masę efektów specjalnych, najrozmaitszych eksplozji. Bardzo spodobał mi się efekt, który właściwie nawet w remasterach został stonowany, moim zdaniem niesłusznie. Otóż czasem mamy do czynienia z naprawdę wielkimi jakimiś krążownikami, niszczycielami wroga. To są naprawdę wielkie statki w świecie gry. I kiedy je zniszczymy, to następuje naprawdę wielki rozbłysk. I jeśli to są największe statki w grze, to ten rozbłysk zajmuje niemal cały ekran, żeby podkreślić moc tej eksplozji, jaka nastąpiła. Świetny zabieg, który został stonowany w zremasterowanej wersji gry, a naprawdę gra fenomenalnie, dlatego że tych rozbłysków i tak nie ma dużo, tak? Bo tych statków ani my nie tracimy przeciętnie zbyt dużo, ani przeciwnik ich nie wystawia przeciętnie zbyt dużo, ale mimo wszystko jest to takie naprawdę taki mocny sygnał i podkreślenie mocy tej eksplozji. A poza tym bardzo spodobały mi się migoczące światełka na masztach, które tu i tam są na naszych większych statkach, co naprawdę jest takim fajnym efektem i też tak trochę łączy powiedzmy technikę z Homeworldów do świata współczesnego, no bo niczym nadzwyczajnym nie są te charakterystyczne czerwone światła sygnałowe montowane na wysokich masztach czy nawet wysokich budynkach, więc to są takie najrozmaitsze fajne elementy, które świetnie grają. Poza tym twórcy dosyć mocno wykorzystali te możliwości graficzne i mamy tutaj do czynienia z designem statków, który no właśnie jest naprawdę olśniewający i odzwierciedla poziom rozwoju ludów Skarak. Tak? To już minęło ponad 100 lat, więc siłą rzeczy musiało się wiele zmienić od tych pudełkowatych statków, z którymi zaczynaliśmy. Więc tak naprawdę cała masa jednostek wręcz przypomina łodzie, tak? To są takie opływowe, obłe kształty, które dosłownie można by taki kadłub osadzić na wodzie i wyobrazić sobie, że coś takiego mogłoby pływać.
To jest o tyle ciekawe, że jak ktoś się już tam mądrzejszy ode mnie w temacie wypowiadał, statki kosmiczne mogą tak naprawdę mieć dowolny kształt, bo to nie ma kompletnie znaczenia.
Tak, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wyglądały świetnie. No tak, I dlatego właśnie tak to musiało zostać rozwiązane. Zresztą powiem ci otwarcie, że być może gdzieś tam doczytalibyśmy się w jakimś tam dodatkowym dokumencie, że oto kształty musiały być takie, a nie inne z tych i tych powodów. W każdym razie oprócz tych właśnie obłych, bardzo wyrazistych kształtów mamy też wielkie statki, które są takie spłaszczone, ostre, z takim ostrym geometrycznym designem, które wyglądają naprawdę na zaawansowane. Mówiąc krótko, my technologię ludów Skarak oglądamy chyba w ich szczycie, więc tutaj naprawdę pod względem designu statków dosyć mocno to widać i oczywiście pojawia się też zagadnienie ich skali, tak? To znaczy małe myśliwce są właściwie taką tylko kropeczką w porównaniu do jakichś gigantycznych krążowników, którymi potem też sterujemy.
Jestem bardzo ciekaw, jak się będą bawili skalą w trójce, no ale to jeszcze przyjdzie odpowiedni czas na to, żeby do tego tematu przejść. Być może już całkiem niedługo. Dobrze, powiedz mi, czy jeszcze coś chciałbyś dodać na temat grafiki, czy raczej coś na temat muzyki? Pamiętam, że w jedynce bardzo, znaczy, czy chwaliłeś, no mówiłeś, że jest to dość oryginalne, że ta muzyka była tak mocno inspirowana właśnie tymi kulturami wschodu, co tak dość nietypowo łączyło się z tym science fiction, z tym kosmosem, ale muszę przyznać sam, jak już się troszeczkę z tym zapoznałem, że buduje to taki bardzo fajny nastrój, wyjątkowy.
Wydaje mi się, że to buduje taki nastrój, przynajmniej z perspektywy naszej, tak, taki obcości, że to jest zupełnie inny wszechświat, to jest zupełnie inna historia. Gdzieś tam w odmętach, głębiach kosmosu, o których nie słyszeliśmy, zupełnie inna atmosfera niż powiedzmy taka, którą kreuje europejska orkiestra, nie wiem, powiedzmy w Gwiezdnych Wojnach.
Tak, zdecydowanie. To ani się to nie kojarzy z Gwiezdnymi Wojnami. No tutaj niestety ze Star Trekiem jestem za słabo zaznajomiony, żeby z całą pewnością stwierdzić. No ale jeszcze wiem, że jest wiele innych przykładów, których za bardzo nie znam, natomiast z mojego punktu widzenia faktycznie jest to dość wyjątkowe. Choć jeżeli znacie jakieś przykłady, drodzy słuchacze, to naturalnie wymieniajcie je w komentarzach, z chęcią się zapoznamy.
Okej, okay, ale przejdźmy już w końcu do tego, jak właściwie ta muzyka brzmi w dwójce. Otóż tu bez niespodzianek trzymamy się nadal tych znanych bliskowschodnich motywów, ale wchodzi też w grę orkiestra, wchodzą smyczki. Dalej mamy ten bliskowschodni klimat, on jest taki bardzo mocno podkreślony. Tu i tam pojawia się też taki ambient, który budzi skojarzenia z głębokim kosmosem, z taką przerażającą otchłanią kosmiczną. To wszystko oczywiście buduje niesamowity klimat i dramaturgię, czy to scenek filmowych, czy potyczek, w których bierzemy udział. jeden z takich najbardziej wyrazistszych utworów gry. Ja bym go mógł, spróbowałbym go opisać jako taki mistyczny, rytualny śpiew, któremu przy akompaniamencie tradycyjnych instrumentów, czyli jakichś bębnów, jakichś innych bliskowschodnich instrumentów, tak bym to określił. I to jest dobry moment, żeby właśnie teraz go puścić, lub jeśli już został puszczony dla naszych słuchaczy, by mogli nieco lepiej go doznać niż poprzez mój dosyć prymitywny opis. Ale niemniej buduje to taką atmosferę mistycyzmu, który jest właściwie główną osią i głównym motywem tej gry.
Mm-hmm. To powiedz mi jeszcze, może tak już powoli kończąc, w jaką wersję gry polecasz zagrać? Czy w ogóle zapoznałeś się z tą wersją zremasterowaną? Bo powiem ci tak, jedną rzecz zbadałem jeszcze, jak sam zaczynałem grać właśnie w jedynkę, że sporo osób zauważyło, zwłaszcza takich właśnie hardkorowych fanów, którzy zjedli na tym zęby, że jedynka w wersji zremasterowanej trochę jednak różni się gameplayowo, że na przykład robienie formacji ponoć ma dużo mniejsze znaczenie, pewne chyba skróty klawiszowe być może też się zmieniły, nie chcę tutaj wprowadzić nikogo w błąd, natomiast były jakieś zmiany, nie wiem, czy tutaj się orientujesz, czy w tym przypadku też jakieś zaszły, czy raczej tylko powierzchownie sprawdziłeś temat?
Ja miałem do czynienia z obydwoma wersjami. W wersji zremasterowanej głównie w multiplayerze. Natomiast to dało dosyć wyraźny obraz, jak to wygląda. Ja oczywiście niezmiennie polecam zagrać w oryginał. To jest jakby punkt, który zawsze się u mnie pojawia i zawsze odpowiedź jest dokładnie taka sama. I o ile między jedynką a jej wersją zremasterowaną tych różnic jest znacznie więcej, bo chociażby ruch kamery jest zupełnie inaczej zrobiony i są zrobione, wykonane też jakby inne elementy, które w 99 roku nie zostały wprowadzone. O tyle tutaj wydaje mi się, że te różnice nadal są i prawdopodobnie zmieniają to, w jaki sposób się w grę wgra, ale są mniejsze. I z tego względu właśnie zachęcam do sięgnięcia po oryginał, dlatego że w gruncie rzeczy potrafi naprawdę fajnie, przyjemnie wyglądać, pomimo tego, że ma już swoje lata. Także ja polecam oczywiście niezmiennie oryginał, a tak jak już się to pojawiło w czasie recenzji, na Steamie istnieje Homeworld Remastered Collection, w której skład wchodzą właściwie wszystkie cztery gry, tak? Można powiedzieć, czyli jedynka i dwójka w wersji zremasterowanej oraz jedynka i dwójka w wersji powiedzmy oryginalnej, tylko troszeczkę zmodyfikowanej prawdopodobnie po to, żeby nie sprawiały jakichś problemów większych na bardziej współcześnionych komputerach. Więc tak to wygląda, zagrać można w ten sposób, a ja oczywiście dalej uparcie stoję przy tym, że należy zagrać w to, czym ta gra naprawdę jest, a nie w najnowszą jej interpretację.
Mm-hmm. Ale to fajnie, że twórcy dali taką możliwość, w sensie, że w skład tej kolekcji nowej wchodzą również te oryginały. Przy czym zauważyłem, nie wiem, czy dwójka tak samo miała ten problem, że jedynka się odpalała zawsze w trybie pełnoekranowym, który na ekranie, szerokim ekranie rozciąga ten obraz, a on prawdopodobnie był w 4:3 w oryginale, w takich proporcjach, więc osobiście gram w oknie, żeby nie zniekształcać tego oryginalnego obrazu. Nie wiem, jak jest w dwójce, ale myślę, że warto to sprawdzić, jakby ktoś był takim purystą bardzo i chciał mieć wszystko tak jak oryginalnie. Dobrze, to wydaje mi się, że czas chyba na podsumowanie, to jeszcze nim przekażę ci głos, to przypomnę, że w tej serii jest to co prawda ostatni odcinek, jaki my nagrywamy, natomiast jeszcze nie pojawił się jeden, który usłyszycie, jest to właśnie o prequelu Deserts of Karak i tam Don opowie właśnie o troszeczkę innej wizji tej serii. A tak, to oczywiście życzę wszystkim, żeby premiera Homeworlda 3 była jak najbardziej udana. Mamy nadzieję, że do gry uda nam się w pewnym momencie przysiąść i trochę ją opisać, a może nawet nagrać jakiś spoilercast, więc zobaczymy, bo tutaj skupiliśmy się raczej na przedstawieniu, na zachęceniu do tego, żebyście po te gry sięgnęli. Zresztą Donowi się udało mnie zachęcić, więc mamy nadzieję, że jeszcze komuś dajcie znać w komentarzach, jeżeli zaczęliście grać, bo zaintrygowało was to, o czym Don mówił. A teraz Don, nie przerywam ci już. Powiedz, jaki werdykt? Czy dwójeczka faktycznie jest częścią, w którą warto zagrać przed zagraniem w trójkę, jak już wyjdzie?
No właśnie, tak jak to wynika z całego ciągu tej recenzji, wrażenia nie są jednoznaczne, tak? Z jednej strony fantastyczna grafika w porównaniu do jedynki, ale i trzyma się nawet dzisiaj. Naprawdę świetnie to wygląda. Dodatkowo gameplay, który naprawdę został przeniesiony na te nowsze możliwości techniczne, zostało wiele usprawnień zrobionych w nim. Ale z drugiej strony to, w jaki sposób się w to gra, to w jaki sposób został rozpisany scenariusz i misje, jest wrażenie, że jest to trochę remiks oryginału, a nie coś zupełnie oryginalnego i nowego. Znowuż wreszcie opowieść. Jest moim zdaniem dość wyraźnie gorzej napisana i ma swoje problemy, ale z drugiej strony ma też swoje bardzo mocne momenty i bardzo ciekawie wpisuje się w inne serii, w inne gry serii. Poza tym mamy tutaj do czynienia z dość unikalnym charakterem quasi mistycznej podróży. Więc cóż, co mogę powiedzieć w tej sytuacji? Wydaje mi się, że w tym wszystkim chyba tylko jedno jest pewne. W tę intrygującą grę zdecydowanie warto zagrać i przekonać się samemu. I tym nieco wymijającym stwierdzeniem kończę tę recenzję. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym, ostatnim odcinku serii Homeworld Podróż przez serię. Trzymajcie się.